Tylko wydaje się wam, że wiecie, co jest za tą ścianą. Wyobraźmy sobie, że za tą ścianą, że to jest ściana, za którą jest jakaś zupełnie inna rzeczywistość, że ta ściana oddziela nasze życie fizyczne, psychiczne od jakiejś innej rzeczywistości, rzeczywistości duchowej. I za tą ścianą jest zupełnie inny świat, Bóg, aniołowie, wieczne życie, tak jak w czterech prawach duchowego życia. Jednej z prezentacji chrześcijaństwa na początku jest takie stwierdzenie, obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga. Duchowy świat, którego nie widzimy, ale go sobie jakoś wyobrażamy. Ktoś oczywiście może powiedzieć, nie ma żadnego duchowego świata, nic tam nie istnieje, jego wyobrażenia są na poziomie zero. Każdy z nas ma jakieś zdanie na temat tego, co jest za tą ścianą. Ale to, co sobie o tym myślimy, o tej duchowej rzeczywistości, ma mocny wpływ na to, co robimy tutaj, w tej naszej rzeczywistości. Zobaczymy to też w kolejnym odcinku Ewangelii Łukasza, który poznamy dzisiaj. Przeczytajmy pierwszą jego część. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jezus Chrystus, który mówił o sobie, że przyszedł z innej rzeczywistości, właśnie zza ściany między tym światem fizycznym, psychicznym, a światem duchowym, zresztą jako jedyny w historii Syn Boży. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg o nim pouczył. Przyszedł pokazać nam, jaki jest Bóg, jaka jest prawda o duchowej rzeczywistości. Przyszedł pokazać, co jest za tą ścianą, jak wygląda ten duchowy świat. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenia i te wyobrażenia wpływają na to, co robimy, jak żyjemy. Widzimy w naszym fragmencie, króciutkim teraz, ta część jest krótka, widzimy zderzenie, które nastąpiło między wyobrażeniami jakichś tam ludzi, są opisani tutaj jako faryzeusze, uczeni w piśmie. Oni uważali się za najlepszych na świecie ekspertów od tego, co jest za tą ścianą, kontra ten, który jako jedyny stamtąd przyszedł i chyba wie najlepiej, co tam jest. Jak wyobrażenia o duchowym świecie wpływają na to, co robimy? Jak widzimy tutaj w naszym fragmencie, byli tam też ludzie określani jako celnicy i grzesznicy. Kto to był? To byli ludzie, których postępowanie było powszechnie uznawane za złe. Zło, jakiego się dopuszczali, polegało między innymi na tym, że wyrządzali krzywdę innym. Taki celnik, czyli urzędnik opcji politycznej, która była u władzy, miał pilnować, by ludzie płacili cła i podatki. No i to było w porządku, ale wielu z takich ludzi wykorzystywało swoje stanowiska do innych celów. Stawki, jakie ludziom naliczali, były niemerytoryczne. Był tam jakiś element osobisty, czyli dla własnych korzyści albo z powodu osobistych jakichś urazów. Jak się im ktoś nie podobał, no to mu dawali jakiś domiar. I dlatego byli powszechnie nienawidzeni, na co sobie tak po ludzku rzecz biorąc zasłużyli. Wyobraźmy sobie dzisiejszy odpowiednik, na przykład komornika, który kogoś zlicytował, ale osiągnął z tego jakąś osobistą, niesprawiedliwą korzyść, no oburzające, każdy się oburza. I teraz przychodzi Jezus i z kimś takim siada do stołu i odnosi się do niego, do kogoś takiego przyjaźnie, tak? Ci, którzy na to patrzyli, no ta elita religijna, faryzeusze, uczeni w piśmie, byli oburzeni. Dlaczego tak robi? Dlaczego tak robił? Ponieważ widział coś, czego nie widzieli inni, coś właśnie z tej duchowej rzeczywistości. Inaczej postrzegał ten materialny świat, fizyczny, psychiczny. Patrzył na niego poprzez pryzmat tego, co działo się w świecie równoległym, w świecie duchowym. I widział coś w tej duchowej rzeczywistości, co kazało mu tak postąpić. To, jak sobie wyobrażamy duchową rzeczywistość, w której też jesteśmy, ale jej nie widzimy, ma bezpośredni wpływ na to, co robimy. Praktycznie na każdą dziedzinę naszego życia. Dlaczego Jezus tak postępował? Zobaczmy, co powie w następnej części naszego dzisiejszego fragmentu, właśnie o tej duchowej rzeczywistości. Przeczytajmy drugą część. Opowiedział mi wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością w ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Co takiego jest w tej duchowej rzeczywistości, co w ten sposób wpływało na zachowania Jezusa, że siadał do stołu z takimi właśnie ludźmi? Jest duchowa rzeczywistość, jest niebo i w tej rzeczywistości coś jest najważniejsze, coś, z czego całe niebo się cieszy. Jest to okazja do największego świętowania, gdy ma miejsce. Co jest tym czymś, o czym Jezus tutaj mówi? Co jest najważniejsze na świecie? By grzesznik się nawrócił, używając terminologii, która jest tutaj w tekście. Grzesznik po grecku, w języku, w którym Nowy Testament został zapisany, hamartios, ten grzesznik to dosłownie ktoś chybiający celu, ktoś, kto na przykład strzela z łuku do tarczy, ale posyła strzałę poza tarczę, albo gdzieś idzie, ale nie osiąga celu, nie dochodzi tam, trafia w zupełnie inne miejsce, niż miał trafić, to wtedy się mówiło hamartios, czyli grzesznik, ktoś, kto chybił celu. Na przykład ktoś, kto idzie z pracy na dworzec, żeby pojechać do domu, niesie ze sobą wypłatę, jego żona i dzieci no, czekają na to, żeby coś zjeść, on niesie im wypłatę, zaraz kupią jedzenie, ale zabłądził i trafił zupełnie gdzie indziej, niż miał trafić, między jakieś nieciekawe zaułki, między bary, speluny, meliny. I traci pieniądze, które miał przynieść do domu. Jest z nim coraz gorzej, coraz bardziej się pogrąża. Domy gry, kasyna. Chybił celu, tak? Zgrzeszył, chybił celu. I teraz chodzi o to, żeby się nawrócił, żeby zawrócił na właściwą drogę, by znalazł tą drogę na dworzec i do domu, bo jeszcze mu trochę pieniędzy zostało, jeszcze jego dzieci mogą dostać jeść i trzeba mu w tym pomóc. I to jest najważniejsza rzecz, zdaniem Jezusa. Właśnie najważniejszą rzeczą na świecie, według Jezusa, najważniejszą rzeczą w duchowej rzeczywistości jest nawrócenie człowieka. Odwrócenie się z dotychczasowej drogi, na której człowiek oddala się od Boga i zwrócenie się na drogę w stronę Boga. I w duchowej rzeczywistości jest to oczywiste dla całego nieba, wszystkich aniołów, jak Jezus nam to ujawnia, nie ma ważniejszej sprawy. I z niej jest też największa radość, największy sukces. Jezus o tym wie i ma to bezpośredni wpływ na jego zachowanie. Dlatego zasiada do stołu z grzesznikami i celnikami. Chociaż innym to się nie podoba. By właśnie ta najważniejsza rzecz mogła się zdarzyć, by tamci mogli się nawrócić. Dlaczego faryzeusze i uczeni w piśmie tego nie rozumieją? Ponieważ mają inne wyobrażenie o duchowej rzeczywistości, niestety mylne. Na przykład, że oni, ostatnie słowa naszego tekstu, 3, nie potrzebują nawrócenia. Chociaż prawda była taka, że, no właśnie, gdybyśmy zrobili krok wstecz i popatrzyli na całe wydarzenie z większej perspektywy, na szerszy kontekst, to byśmy zobaczyli, co było głównym celem Jezusa w jego wielu przemówieniach, w tym, co nauczał. Tym czymś było pokazanie ludziom, że każdy potrzebuje nawrócenia bez różnicy. To jest na przykład główny motyw tak zwanego kazania na górze, by pokazać ludziom, każdemu człowiekowi, że jest z nim źle, że też grzeszy, że też chybia celu, chociaż tego tak nie widać, jak w przypadku ludzi, których ta droga jest taka społecznie mniej akceptowalna. Słuchacze Jezusa, ci, którzy byli faryzeuszami i uczonymi w piśmie, oburzali się na innych, jak to żyją nieładnie, a sami nie byli lepsi. Denerwowali się na celników i grzeszników za krzywdę, którą innym wyrządzali, a sami chcieli Jezusa zabić i rzeczywiście to zrobili rękami rzymskich żołnierzy. Ale tego nie widzieli, że też są zgubieni. Wprawdzie nie w zaułkach i spelunach jak tamci, ale efekt jest ten sam. Dlatego Jezus opowiada tutaj historię o, czy przypowieść o owcach. Jedna się zgubiła, potrzebowała pasterza, by ją wyratował, a 99 trzyma się razem, i dlatego myśli, że nie potrzebują pasterza. Ale kiedy pasterz poszedł za tą jedną, 99 bez pasterza też poszło na manowce, tyle że razem. Tak? Nie wiedzą o tym, bo trzymają się razem. Kiedy więc Jezus wypowiada te słowa 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia, to szerszy kontekst pokazuje, że to jest pewien skrót myślowy, że nie chodzi o to, że nie potrzebują nawrócenia, ale myślą o sobie, że nie potrzebują. A tak naprawdę każdy człowiek tego potrzebuje, tylko jeszcze może o tym nie wie. Bo jak ludzie trzymają się razem i razem się nawzajem przekonują, że jest z nimi nieźle, no to właśnie mogą sobie razem iść na manowce. A więc jest ta duża grupa, jest te 99. Owce przekonują się nawzajem, że nie potrzebujemy nawrócenia. Jedne owce piszą doktoraty na ten temat, że niepotrzebne jest nawrócenie, a inne się na te doktoraty powołują i powstaje cały system wspierania się, że nawrócenie nie jest potrzebne, że ci, co głoszą potrzebę nawrócenia, to jacyś ekstremiści, że trzeba ich ośmieszyć. Dlaczego więc Jezus usiadł obok celników i grzeszników? Chociaż z pewnością nie podobało się również Jemu to, co robili. Ponieważ z szerszej perspektywy, ze względu na to, co wiadomo o duchowym świecie, ci celnicy i grzesznicy byli jednak bliżej prawdy lub najbliżej właśnie tej najważniejszej, że człowiek potrzebuje się nawrócić. Oni nie mieli co do tego wątpliwości. I właśnie tutaj, w środowisku tych celników i grzeszników, były większe szanse na znalezienie tych, którzy to uznają. Chociaż nie tylko w tym, bo wiemy, że niektórzy uczniowie pochodzili też z innych środowisk, ale na przykład jeden z nich właśnie z tego środowiska celników i grzeszników, Lewi, Mateusz, był celnikiem, tym znienawidzonym. Ale to właśnie on, kiedy usłyszał słowa Jezusa, pójdź za mną, czyli właśnie nawróć się, zostawił wszystko i za nim poszedł. I stał się jednym z apostołów. Bóg użył go do napisania też Ewangelii według Mateusza, a więc wyprzedził tych świętych ludzi, faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy dalej wspierali się nawzajem, pisali doktoraty, że nawrócenie nie jest potrzebne. Jezus więc dobrze wiedział, co jest za tą ścianą, jak to wszystko wygląda z perspektywy duchowego świata i jaka feta jest urządzana w niebie, gdy jeden grzesznik zobaczy, co się liczy i się nawróci. To, co myślimy o duchowym świecie, jak go sobie wyobrażamy, ma bezpośredni wpływ na to, jak żyjemy i co jest dla nas ważne. I pewnie właśnie dlatego, może przede wszystkim ze względu na swoich uczniów, którzy na to wszystko patrzyli na ścieranie się tych dwóch obozów co do potrzeby nawrócenia, Jezus podaje jeszcze jedną ilustrację, jak się sprawy mają. Przeczytajmy trzecią, ostatnią część dzisiejszego odcinka Ewangelii Łukasza. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Każdy człowiek, każdy z nas ma o sobie jakieś wyobrażenie, kim jest, kim jestem. Jak ja wyglądam z tej perspektywy duchowego świata? Kim jestem? Kim jestem według kolejnego obrazu, który Jezus tutaj przytacza? Jestem jak zgubiona drachma, czyli zgubiony pieniążek. Jestem zgubioną 5-złotówką. Dziecko miało 10 5-złotówek. Chciało sobie coś za to kupić, za to, co uzbierało. Już chciało kupować, ale okazało się, jeden pieniążek gdzieś zginął i nie może kupić. Przeszukuje wszystko, sprząta cały dom, sprząta swój pokój, świeci telefonem w każdą szparę, w każdą szufladę i wreszcie znajduje. Tak? Potem świętuje to z koleżankami. Świętowanie. Jak idziemy z Ewą gdzieś na kawę z moją żoną, to zawsze jest pytanie, raczej zawsze, co świętujemy, co dzisiaj świętujemy? I zawsze znajdujemy jakiś powód. Wczoraj dołączył do nas Leon, nasz wnuk, Poszliśmy na lody, na sarni stok. Co dzisiaj świętujemy? Że udało się znaleźć fajną wykładzinę do naszego audytorium Maksimum, które gdzieś tam coraz bliżej do jego otwarcia. Nie tylko udało się ją znaleźć, fajną wykładzinę, ale też zamówić prosto z fabryki. I to prawie za połowę sklepowej ceny, 700 metrów kwadratowych. Może już nawet w tym tygodniu przyjedzie z Holandii, prosto z fabryki, ale jeszcze nie ma pokrycia finansowego, więc wykorzystuję tą sytuację, gdyby ktoś chciał się dorzucić, wejść do zaszczytnego grona fundatorów, wykładziny, po której później będzie chodził przez pewnie 10 lat, no to niech to uczyni. Mieliśmy okazję do świętowania, tak? Bo coś się znalazło, znalazła się wykładzina, zgubione, znalezione. Ale gdzieś rok temu mniej więcej zgubiliśmy inną rzecz, mianowicie jeden z pilotów do garażu, niedługo po założeniu nowej bramy. Został nam tylko jeden pilot i niezbyt miła perspektywa, że jak się zgubi, to ręczne otwieranie garażu będzie o wiele bardziej kłopotliwe niż stara brama. Przeszukaliśmy wszystko. Przez cały rok powracała ciągle ta myśl, gdzie się podział pilot, kto go zabrał. Miałem już kilka teorii, co mogło się z nim stać, podobnych do teorii zabójstwa Kennedy'ego mniej więcej. Dwa tygodnie temu zgubiłem jeszcze jedną rzecz. Był to żeton od koszyka z Lidla, który jakoś tak brałem i mi tak wpadł między fotel a wiadomo. Gdzieś tam do takiej szyny, po której fotel jeździ, jak go gdzieś tam wreszcie wygrzebałem, to nagle co wpadło mi w rękę? Nie wierzyłem własnym oczom. Wszystkie moje teorie zabójstwa Kennedy'ego, czyli mojego pilota, wzięły w łeb. I nie było dylematu, co świętować. Tak? Świętowaliśmy znalezienie pilota i Ewa już nie musiała mi mówić codziennie, żebym dorobił drugi. Jak ta kobieta z przypowieści Jezusa, a wy czego nadal szukacie, co zgubiliście? Dobry temat do małych kręgów po właśnie tej ekspozycji tematu. Ale cały czas jest to ilustracja jednej rzeczy. Kim jestem według przypowieści Jezusa? Jestem jak zgubiona moneta, jak zgubiona pięciozłotówka. Wcześniej byłem zgubiony jak owca, ale owca ma przynajmniej mózg i może mieć na tyle instynktu, żeby trzymać się w stadzie, a pieniążek nawet nie ma mózgu. Nie chcę tutaj wpisywać jakiegoś znaczenia w ten fragment, którego tu nie ma, ale prawda jest taka, że ani owca, ani pieniążek same się nie znajdą. To pasterz szuka owcy, to kobieta szukała zgubionej monety. I jest tutaj wyraźnie pokazane, kto podejmuje inicjatywę. Jest potrzebny poszukiwacz, jest potrzebny ratownik, który podejmuje inicjatywę. To Bóg podejmuje inicjatywę i szuka człowieka i stwarza mu okazję do nawrócenia. I dlatego, i tylko dlatego człowiek może być uratowany. Mogę mieć sobie bardzo wysokie mniemanie o sobie, ale z perspektywy tego, co możemy wiedzieć o duchowym świecie, potrzebuję ratownika, potrzebuję Zbawiciela, inaczej mówiąc, który mnie uratuje. I potrzebuję patrzeć na swoje życie z perspektywy duchowego świata. Potrzebuję zaufać temu, który jako jedyny stamtąd przyszedł, Jezusowi i temu, co On mówi. I jeżeli On mówi, że ja potrzebuję się nawrócić, to temu właśnie warto zaufać, a nie temu, co mówią między sobą owce, choćby wspierały się nawzajem doktoratami. Właśnie, nasze wyobrażenia o tym, jak to jest w duchowym świecie, wpływają na to, co robimy, jak robimy. Co więc mamy robić? W odpowiedzi na to, co pokazał Jezus przez te dwie przypowieści o zgubionej owce i zgubionym pieniążku? Jakie są zastosowania? Wskażę trzy takie zastosowania. A więc nasze wyobrażenia o tym, jak tam jest w tym duchowym świecie, mają bezpośredni wpływ, a dzisiaj dowiadujemy się, że całe niebo świętuje, cała ta duchowa rzeczywistość ma wielką fetę, gdy jeden człowiek się nawraca. Więc jak ta prawda wpłynie na moje życie? Jak wpłynie na twoje życie, jeśli tak spojrzysz na rzeczywistość, na to, co jest najważniejsze, to co zrobisz? No wiadomo, tak? Podejmiesz decyzję nawrócenia, czyli oddania Chrystusowi swojego życia, zaufania Mu, żeby On ciebie uratował. Wezwiesz Chrystusa na pomoc i dasz się uratować. Potępienie jest faktem. Jeżeli ktoś nie pojedna się z Bogiem, czeka go wieczność z dala od Boga. I to właśnie dlatego całe niebo świętuje. Bo najważniejsze jest, by dać się uratować. Więc wzywamy Chrystusa na pomoc. Ale jeżeli dla kogoś to nie jest ważne, co mówi Jezus, ważne jest to, co owce między sobą ustalą, tak? Chociaż mają w porównaniu takie, a nie inne muszczki, jeżeli sobie między sobą poustalają, że nie potrzeba nawrócenia i jeszcze poprą to milionem doktoratów, no to jest wybór, tak? Kogo posłuchamy? Czy kogoś, kto stamtąd przyszedł, czy właśnie te inne owce? Co nam mówią inne owce na ten temat? Na przykład są takie powszechne sposoby radzenia sobie z tymi niepokojami. Tak? Na przykład nawrócenie. Nie myśl o takich rzeczach, bo zwariujesz. Rozwiązanie pytań egzystencjalnych prosto z Hollywood. Masz pytania matura egzystencjalne? Tak, tak, wiemy. To tak bywa, że człowiek ma takie pytania, jak jest młody. Ale my ci radzimy, nie myśl o tym, bo zwariujesz, przełącz się na jakąś muzyczkę, idź do teatru, włącz sobie Beverly Hills 9410 albo Teorię Wielkiego Podrywu. To nie są zresztą problemy dla ciebie, zostaw to specjalistom. Jezus jest kompetentnym Zbawicielem i wie, co jest potrzebne każdemu z nas. On stamtąd przyszedł. On potrafi wyrwać człowieka autentycznie z królestwa ciemności, przenieść do swojej sfery właśnie w rzeczywistości duchowej i jest kompetentnym ratownikiem. Popatrzmy, co napisał jeden z jego najbliższych uczniów, Jan. Zapisał słowa Jezusa, w których on określa swoje kompetencje jako ratownika. Popatrzmy, Ewangelia Jana 10. Owce moje słuchają mego głosu, a ja znam je, idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Mamy wybór, czy zaufamy Jemu i podejmiemy decyzję nawrócenia, albo tym, którzy mówią, że nawrócenie jest niepotrzebne. Okej, drugie zastosowanie. Skoro takie rzeczy dzieją się za ścianą, to co pomyślelibyście o ratowniku na basenie, który widząc, że tonący wzywa pomocy, woła do niego przez megafon: jeżeli dopłynie pan do brzegu, zapraszam do budki ratowników na gorącą kawę. Co byśmy sobie pomyśleli o takim ratowniku? Że nie bardzo wierzy, że tamten ginie, tak? Myśli, że po prostu jest mu zimno i dlatego krzyczy z zimna. To, jak wyobrażamy sobie świat duchowy, to, co dzieje się za ścianą, ma wpływ na wszystko, co robimy. Jeżeli nie ma w nas dążenia do przekazania innym Ewangelii ludziom wokół nas, to znaczy, że nie bardzo wierzymy, że giną. Że bez nawrócenia do Chrystusa są na ścieżce zagłady. I możemy się w tym też wzajemnie wspierać, że nie ma się czym tak specjalnie przejmować, zostawmy to specjalistom. Ale lepiej jest przyjąć obraz, który pokazuje nam Jezus, obraz tego, co jest w duchowej rzeczywistości. On stamtąd przyszedł i wie najlepiej, że całe niebo ma wielką fetę, gdy jeden człowiek się nawraca. A ludzie są jak owce, jesteśmy jak monety, które same się nie znajdą. Więc pozwólmy, żeby Bóg zbudował w nas mentalność ratowników, ale nie takich, co tak nie wierzą, że ludzie giną, tak? Przestańmy się w tym wspierać, jeżeli tak gdzieś jest, że to jest mało ważne. Choćby doktory i profesory nam tak mówiły. Zamiast tego idźmy jednak za tym, co pokazuje nam Jezus. Jak ta kobieta szukała zgubionej monety? Pamiętacie? Jak szukała zgubionej monety? Pamiętacie? Starannie. A więc bądźmy i my temu oddani. Tonący nie przyjdzie do budki ratownika, to ratownik musi popłynąć tam, gdzie on jest. I zawsze też jest przeogromna radość, jeżeli uda się kogoś autentycznie uratować. Okazja do świętowania. Abyśmy mieli jak najczęściej taką okazję do świętowania, jak jest w niebie. A więc to, jak sobie wyobrażamy, jak wygląda duchowy świat, co tam się znajduje, ma wpływ na wszystko, co robimy. Również tutaj, w naszej wspólnocie między nami, mamy na przykład coś takiego jak COEK, Ośrodek Edukacji i Kultury. Dlaczego? Bo chcielibyśmy ludziom służyć, pomagać w problemach, zmaganiach, dzieląc się zasadami, sposobami, które pozwolą ludziom odnieść powodzenie w różnych dziedzinach życia, w małżeństwie, w wychowaniu dzieci, zaszczepiać różne wartości. Ale jednocześnie wiemy, że człowiek ma o wiele większe problemy niż tylko edukacja i kultura. Dlatego dodajemy na początku chrześcijański. Ośrodek Edukacji i Kultury. I mówimy przy okazji, to jest cytat z naszej strony internetowej, Bóg jest gotowy zaangażować się w twoje życie, by twoje dobre marzenia się spełniły. A dalej mówimy, skądkolwiek przychodzisz i dokądkolwiek pójdziesz, potrzebujesz dokonać uniwersalnego wyboru. O tym wyborze mówi fundamentalny plan. Dlaczego tak robimy? Dlaczego nie wystarczy nam Ośrodek Edukacji i Kultury? Bo patrzymy na to, co jest za ścianą w duchowym świecie, co tam jest ważne. Jedną z rzeczy, które robimy, jedną ze służb dla społeczeństwa jest ta najnowsza, która dopiero się tworzy, wyłania, Platforma Marzeń, jest odpowiedzią na fakt, że współczesny człowiek to wielki kryzys nadziei, depresja staje się epidemią, ale możemy coś z tym zrobić, zachęcać ludzi, by podzielili się swoimi marzeniami w taki sposób, by w innych wzbudzić nadzieję. I to działa. Właśnie ktoś z was przysłał maila w tym tygodniu, jak został zachęcony i zmotywowany przez jedną z historii, jeden z artykułów. I opisuje, jak to przez jeden z artykułów rozbudzona została w nim nadzieja, że małżeństwo rodziców zostanie uratowane, odbudowane. Tak to działa. I teraz staramy się z tą platformą marzeń trafić do pewnego szczególnego środowiska, środowisko akademickie Krakowa. Jest to staranie, by zachęcić do podzielenia się swoimi marzeniami w taki sposób, by motywowało to innych do snucia i realizacji własnych marzeń. Pierwszy artykuł z tego środowiska akademickiego Krakowa pojawił się wczoraj na platformie marzeń i jest klasycznym przykładem takich marzeń, by zmienić świat zgodnie z tym, co nas najbardziej porusza, na co jesteśmy szczególnie wrażliwi i bardzo chcielibyśmy właśnie coś z tym zrobić. I myślę, że ten właśnie ostatni artykuł, który się pojawił, to niezwykły przykład drogi od marzeń do realizacji, bardzo zachęcający dla innych. Życzę miłej lektury. Znajduje się on na końcu mozaiki marzeń, ale ponieważ mocno patrzymy na to, co się znajduje za ścianą, na duchowy świat, zawsze tam jest dodane odniesienie do fundamentalnego planu, czyli właśnie do tej duchowej rzeczywistości i do tego, jakie decyzje są do podjęcia. Skądkolwiek przychodzisz i dokądkolwiek pójdziesz, stoi przed tobą pewien uniwersalny wybór. Trzecie zastosowanie. Skoro za ścianą tak wszystko wygląda, skoro taki jest duchowy świat, to nie tylko pytamy, co robić, ale też, jaki jest najlepszy sposób. Jaki jest najlepszy sposób? Przez budowanie uczniów, tak? Bo niewiele sami zrobimy. Ja sam nie zmienię świata, na pewno. Ale zmienię go na pewno przez swoich uczniów. Niewiele zrobimy sami, ale wiele zrobimy przez tych, których nauczymy i którzy poniosą to dalej, duchowe pomnażanie. Jezus nie tylko sam ratował ludzi, ale pomnażał ratowników, powołał uczniów, aby z nim byli, żeby później stali się takimi ratownikami, i świat został przewrócony do góry nogami. Istnieje jeszcze większe wzruszenie i radość niż to, że mi osobiście się coś uda, bez porównania większe. Wczoraj jechaliśmy samochodem z naszym wnukiem Leonem i Leon dyszy. No i wreszcie pytam go: Leonku, czemu tak dyszysz? Co się stało? Cieszę się. Udało się. Chodziło o jakiś status, nie wiem, co to znaczy, ale status w jakiejś grze, że on jakiś status zdobył. I chyba Donald Trump tak nie dyszał, jak wygrał wybory, jak Leon wczoraj. I cieszymy się, jak nam się coś uda, ale czy wierzymy w to, że radość jest pomnożona, kiedy pomożemy w tym innym. I właśnie o to chodzi, że zaczyna mnie cieszyć nie to, co ja robię, jakie odnoszę sukcesy, ale to, co robią inni. Jeżeli ich pomogłem, ich sukces jest moim sukcesem i to nie jest slogan, to jest coś bez porównania większego niż jakbym sam coś zrobił. Dlatego we wszystkim, co robię, marzy mi się pomnożenie, również w tej platformie marzeń. Ale nie chcę się nikomu narzucać, każdy to musi odebrać od Boga Jak odbierze, to pewnie przyjdzie i powie, że też chciałby się tego nauczyć. Poza tym jest wiele innych dróg, to nie jest jedyna, może nawet lepszych, bardziej podstawowych. Ale no, na razie powiem, że dostałem jednego maila od kogoś z was. Jak napisałem o środowiskach akademickich Krakowa, że chciałbym tam trafić z Platformą Marzeń, to ktoś odpisał, a co z łódzką filmówką? No właśnie. W znaczeniu, czy tam też pojawi się Platforma Marzeń, więc odpowiedź jest owszem, jak najbardziej, ale ja tego nie zrobię. No, człowiek, który najdłużej żył, to chyba 110 lat, ale nawet tyle by mi nie pozwoliło. Mam tylko jedno życie i go po prostu nie wystarczy, ale sukcesem jest pomnażanie, więc może to być taki impuls Bożego powołania w tą stronę, kto wie. W każdym razie ze względu na to, jak się wszystko ma, z perspektywy duchowego świata, ze względu na to, co tam jest ważne, pomnażanie jest niezwykle ważną sprawą i warto, by powstawał z tego duchowy ruch również tutaj wśród nas, żeby to szło coraz dalej, potem samo już się pomnażało. A ponieważ najcenniejszą rzeczą w naszym dzisiejszym świecie jest co? Co jest najcenniejszą rzeczą, jaką posiadamy? Zdaniem wszystkich ludzi. Bardzo często to widać. To najcenniejszą rzeczą jest czas. Więc chcielibyśmy, taki jest mój pomysł, żeby ten nasz ruch też nazwać czas, czas na budowanie. I właśnie w to celować. Bo to, jak wyobrażamy sobie duchowy świat, ma wpływ na to, jak żyjemy, co jest dla nas ważne. Więc życzę wam też owocnych poszukiwań, odbierania od Boga właśnie tego zrozumienia, przejęcia się tym duchowym światem i też odważnych decyzji, gdy już odkryjecie, co najbardziej się liczy, by całe życie za tym poszło. Mamy tylko jedno życie i to dosyć krótkie. Przed nami kolejny tydzień. Ten tydzień będzie odbiciem naszych przekonań, jak widzimy duchowy świat. To się wszystko przekłada, więc to, co znajduje się za tą ścianą, jest bardzo ważne.